got somebody, Holden? Someone you can't catch?
Only at night I might feel the darkness. I feel you. Right by my side, I'm inside many brides. Sometimes I wonder.
This person you're after, he has an overwhelming fantasy life. Sees of what he's done, what he wants to do. These dreams will consume him. Soon the real world won't even compare.
How do we catch a fantasy yet?
If he's any good, you can't.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Słyszymy się dzisiaj po dłuższej przerwie, to znaczy po wakacyjnej przerwie, takiej przedłużonej. Ja jestem usprawiedliwiony, chociaż to jest trochę lenistwo, ale ja się przyzwyczaiłem do tego, że mam 3 miesiące wakacji. Stąd nagrywamy dopiero w drugiej połowie września, bo jestem akademicki, od kiedy pamiętam. Taki się urodziłem, więc ja mam 3 miesiące wolnego. Już dostawaliśmy głosy, ja widziałem na Facebooku zapytanie, kiedy wracamy. Ja wtedy odpowiedziałem gdzieś tak właśnie na początku września, że to będzie za 2 tygodnie. No i jesteśmy, bardzo się cieszę. Nie ukrywam, że się stęskniłem zarówno za nagrywaniem, za tobą, Rafale, no i za naszymi słuchaczami, za podcastingiem. Zwarci i gotowi chyba jesteśmy dzisiaj, nie?
Tak, trochę tego minęło. Ja tutaj przyznam od razu, że w przeciwieństwie do Jacka nie opuściłem całkowicie sfery podcastingu i zawsze coś tam się pojawiało, a to z Piotrem Borowskim z podcastu Książki Mówione, podcastu, który się skupia na literaturze. Tak, osią wyjścia do tworzenia tego podcastu to jest właśnie kwestia audiobooków, nagrań audio i tak dalej, ale wchodzimy też w inne strefy. No i oczywiście Readers Initiative, gdzie o książkach rozmawiałem, także jakoś sobie ten brak istnienia w strefie mroku w kwestii podcastów rekompensowałem. Natomiast oczywiście tak, było mi bardzo brak naszych rozmów. Tej dzisiejszy odcinek naszego nagrania, jeszcze nie wrócimy do strefy mroku, tej takiej, o której mówimy, która jest clue naszego podcastu. Natomiast troszeczkę sobie porozmawiamy o naszych przygodach, powiedzmy, zwłaszcza Jacek, który tutaj sporo przeżył, sporo ciekawych, interesujących rzeczy. Myślę, że też dla naszych słuchaczy z tego wypłynęło. No i też o kilku rzeczach, które gdzieś tam dzięki temu, że mieliśmy trochę więcej wolnego czasu w popkulturze, udało nam się zaobserwować, przeżyć. Mam nadzieję, że nam się troszeczkę tutaj tego zmieści. Oczywiście wyszła nowa książka Stephena Kinga, o której na pewno będziemy chcieli kilka słów powiedzieć, bo to już taka chyba nasza tradycja, że kiedy się pojawia nowy King, to my też chcemy swoje 3 grosze dorzucić do tych komentarzy odnośnie tego jego poziomu obecnego twórczości. No i też oczywiście chyba wrócimy jeszcze, o ile nam się uda, do drugiego sezonu serialu Mindhunter, o którym też rozmawialiśmy w pierwszej serii, kiedy była emitowana pierwsza seria przez serial Netflix, i zobaczymy, co tam nam jeszcze wyskoczy ciekawego po drodze. Może sobie coś przypomnimy jeszcze ciekawego, co przeżyliśmy, co przeczytaliśmy, co obejrzeliśmy w minionych miesiącach, wakacyjnych miesiącach. Teraz już za oknem jesień, ale muszę ci powiedzieć, Jacku, że w Wielkiej Brytanii, przynajmniej do dnia wczorajszego, bo dzisiaj jest już troszeczkę gorzej, ale do dnia wczorajszego no, przeżywamy taki renesans lata jeszcze. Jest cieplutko, 20 kilka stopni, coś, co zazwyczaj nie zdarza się o tej porze w Wielkiej Brytanii. Także troszeczkę nas tutaj wrzesień jeszcze dopieszczał, przynajmniej do wczoraj. Dzisiaj już troszeczkę gorzej jest.
Właśnie pytanie, czy to powinniśmy się z tego tak cieszyć globalnie, czy wiesz, czy jednak się martwić, bo ja też patrzę za okno, mam otwarte okno, nawet będzie może trochę słychać, chociaż dzisiaj, kiedy nagrywamy, w Warszawie, w stolicy jest dzień bez samochodu, więc praktycznie powinny samochody się mniej pojawiać, ale ja też pozwoliłem sobie otworzyć okno, bo jest ciepło. Jest ciepło, jest słonecznie. No jak na tą porę roku w Polsce, a mamy już końcówkę września, mam na liczniku pogodowym 19 stopni. Jest powiedzmy jeszcze przedpołudnie, więc już wszyscy dokładnie wiecie, kiedy nagrywamy. Jest dzień bez samochodu, jest słonecznie, 19 stopni przedpołudnie. I no właśnie zastanawiam się, wiesz, już zupełnie też tak, Boże, bardziej apokaliptycznie, czy dystopijnie można powiedzieć, czy to przypadkiem nie jest znak tego, że te zmiany klimatyczne, o których się mówi bardzo już głośno, to przypadkiem to nie jest ten efekt, o którym mówisz. A propos, właśnie wczoraj, no jak nagrywamy to było wczoraj, przeszło przez cały nasz glob takie właśnie protesty, które zaangażowały ludzi na całym świecie. To był protest pod hasłem 1000 miast za klimatem. Też było to w stolicy, wiem, że w Londynie na pewno też było, w Nowym Jorku i od Australii się wszystko zaczęło. No i ten świat, trochę właśnie strefą mrokowy, zaczyna nas dopadać. Może się, wiesz, wydarzyć to, że kiedy skończymy trzeci sezon, no może nawet nie trzeci, może trochę później, może przy piątym sezonie, okaże się, że wcale serial Roda Serlinga nie jest taki science fiction i okaże się, że na przykład odcinek, który dobrze pamiętamy, czyli jest bardzo gorąco, obie bohaterki nie mogą zasnąć, słońce praktycznie nie zachodzi.
Tak. Midnight Sun.
Tak, tak, mamy północ, a świeci słońce. Może nagle się okazać, że to wszystko, no to jest jednak takie przepowiednie prawdziwe Roda Serlinga. Może tak być.
Może tak być. No to jakiś czas ten temat powraca. Oczywiście taki czysty, egoistyczny, prawda, hedonizm, czy radość z tego, że jest no jeszcze tak ciepło, fajnie, nie pozwala się z tego nie cieszyć. Natomiast no tak, no w szerszej perspektywie wiadomo, no, trzeba patrzeć w pokolenia, tak, no tylko, że nam tutaj doraźnie na Ziemi jest dobrze tak, jak jest i kto wie, co będzie za 100, za 1000 lat, prawda, może nauczymy się w jakichś nowych źródeł czerpać energię, prawda, może uda się zapobiec tym wszystkim złym rzeczom, które się dzieją, nie wiem, atmosferze i środowisku.
No właśnie, wiesz co, teraz możemy powoli zmierzać, a propos tego, co powiedziałeś, że my żyjemy troszeczkę dniem codziennym, to możemy zmierzać do literatury, bo ja przyznaję, że dużo czytałem i między innymi dokończyłem czytać, w ogóle kończyłem czytać książki, które zacząłem na wakacjach i między innymi skończyłem czytać drugą część, można powiedzieć, dyptyku Od zwierząt do bogów autora Noaha Harariego, gdzie on w tej drugiej książce swojej, czyli jaki to jest tytuł, bo to jest...
Krótka historia jutra chyba.
Tak, krótka historia jutra, gdzie mówi o tym, że my ewolucyjnie...
Homo Deus.
Tak. Mm-hmm. Nie jesteśmy przesuwani ewolucyjnie, żeby myśleć tak właśnie o 400 lat do przodu, 1000 lat do przodu, 1000 lat do przodu. Żyjemy dniem codziennym, dlatego że Homo sapiens skazany jest na tego typu klatkę myślową, według oczywiście Harariego. No, trudno się z tym nie zgodzić, bo sam przed chwilą podałeś przykład. My cieszymy się tym, że jest piękna pogoda na zewnątrz, a nie myślimy o tym, że to może spowodować, że właśnie za 1000 lat zarówno w Londynie, jak i w Warszawie będzie świat przypominający trochę Mad Maxa, tego ostatniego na przykład, że będziemy walczyć o wodę i paliwo, jeżdżąc jakimiś zdezelowanymi samochodami zwyczajnie po pustyni. A propos pustyni, wiesz, kurczę, jeszcze zanim przejdziemy, to ja też się szybciutko pochwalę, bo też nie mieliśmy okazji o tym rozmawiać. Ja byłem w Afryce na tych wakacjach i widziałem Saharę, która jest niesamowita. Nie wiedziałem, wiesz, jak zawsze jak się patrzy na tą mapę, to się wydaje, że to jest duże, ale jednak to jest bardzo duże, to po pierwsze. I a propos zjawisk atmosferycznych, to bardzo dziwne rzeczy dzieją się. To są szczegóły. Ja nie chcę tutaj oczywiście mówić o tym, jakie są plaże i o tym, jacy są Masajowie i jak wygląda Środkowa Afryka, bo to nie jest podcast turystyczny. Ale chciałem powiedzieć, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o słońcu i o naszym odcinku właśnie Midnight Sun. Jest to zadziwiający szczegół, ale byliśmy razem z żoną pod ogromnym wrażeniem, jak inaczej wygląda świat po drugiej stronie Ziemi. Myśmy pierwszy raz byli po drugiej stronie równika. I powiem ci, że jest to dziwne. Takie zwykłe zjawiska astrologiczne, nazwijmy je. Słońce, które wisi równiutko nad tobą. Cień, który jest tak jak na, nie wiem, na filmach rysunkowych. On jest tylko pod tobą. Nie ciągnie się za tobą. Słońce dziwnie się zachowuje. Znaczy dziwnie, normalnie się zachowuje pewnie dla autochtonów. Dla nas to było dziwne, bo bardzo szybko pnie się w górę, jest praktycznie nad tobą, wisi przez całą część dnia i potem nagle bardzo szybko się chowa i też nie po tej stronie, po której się chowa u nas. Nie ma takiej drogi jakby nad horyzontem zauważalnej tego słońca. Plus mieliśmy okazję też zobaczyć, oczywiście gwiazdozbiory są inaczej poukładane w nocy, ale też księżyc jest dziwny. To znaczy, jeśli my widzimy taki bajkowy, ale też kurczę, no to oksymoron, bajkowy i realistyczny księżyc, że on jest takim rogalem, gdzie ten rogal jest ustawiony tak bokiem, to znaczy te ostre części są po prostu profilem do nas, to tam zaobserwowaliśmy, był taki moment, że te ostre krawędzi księżyca były skierowane w dół, do ziemi, równiutko. I to jest dziwne, wiesz, to patrzymy na ten księżyc, coś tu się nie zgadza, nie? On po prostu się położył.
Jakbyś był na innej planecie po prostu.
Tak, się trochę znalazł. Się czułem tak jak właśnie na filmie, w książce też, Marsjanin, że nagle są, wiesz, takie rzeczy, które musisz na nowo sobie opracować, ten cień, który był dziwaczny i plus ten właśnie chowanie się i pojawianie się słońca i księżyca. To są szczególiki, ale bardzo, bardzo takie uważam miłe, jak jeśli mamy coś czerpać, radość poza wszystkim z takich podróży dalekich, to ja ogromnie się jakby tym napawałem, że czułem się troszeczkę jak przez cały czas w ciągu dnia, jak piłkarz na stadionie, kiedy w nocy są, wiesz, mecze i tam widzisz takie cienie, które są właśnie takie dziwne, no bo te reflektory walą bardzo mocno z góry i cienie są takie maluteńkie pod tymi piłkarzami. Więc ja coś takiego miałem podczas podróży. I to tyle, bo nie chcę się rozgadywać na temat tego. Oprócz tego, dobrze, skończę tą opowieść. Było cudownie.
Domyślam się. Zresztą widziałem kilka zdjęć z tego, tak, z tej tak, twoich wojaży, także tak. Wyglądało to fantastycznie w każdym razie.
Ale wiesz co, nawiązując do tego, o czym oczywiście nasz dzisiejszy podcast jest, czyli Strefa Czyta, ja już też pewnie o tym mówiłem, dla mnie na pewno, tobie wspominałem, Rafale, dla mnie to jest czas czytania. Oprócz tego, że oczywiście nie mogę oderwać wzroku od zjawisk przyrodniczych, to znalazłem w ciągu tych kilku tygodni, jak tam byliśmy, to znalazłem czas, żeby poczytać i ja przyznaję, że ja na wyjazdach jestem w stanie połykać książkę, o ile mi się często nie udaje to w domu, bo nie wiem, bo telewizja, w sensie Netflix, bo podróże, bo zwykłe zajęcia, to jednak położenie się na chwilę, czy siad płaski i czytanie książki od deski do deski jest dla mnie ogromną przyjemnością właśnie na wyjazdach. I znów pogłaszczę cię, bardzo miło, Rafale, Kindle to jest najlepsze urządzenie, jakie człowiek wymyślił od czasów maczugi, nie, to złe, to od prawda. Czasów cyrkla i lunety.
Wiesz co, sam ostatnio nabyłem mój stary, nie wiem, czy już mówiłem o tym na antenie Strefy Mroku, mój stary leciwy Kindle 3, K3 lub Kindle Keyboard, tak jak to było nazywane, niestety wyzionął ducha. Aha. Bidulka nie naładowałem raz, a te egzemplarze są bardzo czułe. Zresztą wszystkie Kindle są czułe, kiedy troszeczkę się je zaniedba, co chyba, nie wiem, czy może to jest taki fabryczny już feature, który jest, niejako ma sprawić to, że będziemy o nie bardziej dbać. Natomiast mój Kindle po takim rozładowaniu kompletnym, bo używałem Oasis w tym czasie, tego pierwszego modelu, no niestety wyzionął ducha.
A po jakim czasie, mam zapytać, bo się martwię o swojego?
Wiesz co, ja napisałem, wrzuciłem nawet zdjęcie z taką świeczuszką zapaloną z niczem. To było chyba z 2009-2019, także ponad chyba 10 lat, albo okay. Około 10 okay. lat. No. Także no, był nie do zajechania. Wiesz, nawet już pod koniec tego swojego życia, tego okresu, no to już trzymał co najmniej te 2-3 tygodnie, bateria trzymała. Także i wyniknęło to tylko z mojego błędu, tak na dobrą sprawę, że go nie nadawałem, no bo te baterie akurat są, czy też te egzemplarze były takie wrażliwe na to, kiedy się je rozładowało. Niejednokrotnie właśnie spotykałem się z ludźmi, którzy mnie pytali o poradę, co zrobić w takich przypadkach. Nieraz się udawało odratować te Kindle po jakichś tam kilku resetach, przywróceniach ustawień fabrycznych. No niestety mój kompletnie zwariował, mimo tego, że był ładowany. Nie chciał już wrócić do żywych. Ja go nadal zachowam jako taki artefakt, bo to jest mój w zasadzie pierwszy czytnik e-booków i zawsze jest taka jakaś nostalgia w tym wszystkim, no ale to też była okazja do tego, żeby się zaopatrzyć w nową, zrewidowaną wersję Kindle Oasis, Oasis 2, który jest większy, jest 7-calowy, to mimo tego, że się wydaje, że to nie jest wielka różnica, to tak naprawdę, kiedy się trzyma obok siebie te dwa Kindle, to naprawdę widać, że jest. Takich dodatkowych rzeczy, które nie miał w sobie już wcześniej Kindle Oasis, to jest ta regulacja nie tylko poziomu jasności, która jest bardzo przydatna, jeżeli chodzi przynajmniej o okres jesienno-zimowy, prawda? Bo to wtedy się fajnie właśnie czyta dzięki temu podświetleniu, ale też regulacja ciepła, czy też barwy strony, tak? Czyli można sobie ją bardziej w takich żółtych tonacjach zrobić przy tym podświetleniu, takim bardziej przypominających starszy papier, czy w ogóle papier, czy nie. To jest bardzo fajny feature, który gdzieś tak troszeczkę jeszcze bardziej przesuwa tę granicę pomiędzy tym, co można uzyskać na tablecie, bo wiadomo, że to się różni. Cały czas podkreślam to, że Kindle daje zupełnie inny efekt. Jego atutem jest to, że można go czytać przy świetle odbitym, czego nie dają tablety. Plus oczywiście nawet kiedy jest podświetlone, to nie jest to światło inwazyjne, takie jakie emitują tablety, tylko backlight tak zwany, leciutki, nie backlight, tylko sidelight, coś takiego jest, który nie męczy oczu. No i teraz w połączeniu z tym jeszcze featurem, który umożliwia regulację barwy, czy też ciepłe tonacji stronicy, to jest też bardzo, bardzo, bardzo fajne. No jest większy, jest wodoodporny, bateria dłużej trzyma.
Przepraszam,
tak?
Podpatrzyłem sobie cenowo, to też jest dużo.
No, pierwszy Oasis już był Mercedesem wśród Kindle, chociaż on zawsze był takim, powiedzmy, bibelotem, gadżetem, który tacy fani czytników troszeczkę krytykowali, ponieważ on nie zawiera zbyt wiele, aż w odróżnieniu od tych Kindle Paperwhite, tych wersji, powiedzmy, budżetowych w tej chwili, które Amazon oferuje, wiele takich unowocześnień, ulepszeń. Troszkę są to bardzo fajne featurey, tak jak na przykład to, o czym wspomniałem. Natomiast to nie jest coś, co jest kamieniem milowym pomiędzy tak, tymi generacjami, bo Kindle Oasis jest najnowszą generacją Kindle, tak? Także te Kindle, które ty masz, które mają właśnie posiadacze tych tańszych modeli, to one w zasadzie...
Paperwhite.
Tak, Paperwhite. One się w zasadzie nie różnią wiele. No to jest taki troszeczkę, powiedzmy, lekka fanabelia miłośnika Kindle, że sobie kupuje troszeczkę lepszy model. No i też tak postanowiłem zainwestować, zwłaszcza, że jak sam wiesz, Kindle to jest wydatek na lata, więc tak na dobrą sprawę nie żal mi było wyłożyć tych kilku dodatkowych pieniędzy, a jestem bardzo zadowolony. Kilka rzeczy, które tutaj sprawiałem, że jest on wygodniejszy w dłoni. No jest kilka takich bardzo drobnych niuansów, które sprawiły, że jednak jest troszeczkę lepszy, o krok lepszy od tego pierwotnego modelu Oasis. Także w tej chwili posiadam Oasis, tą pierwszą iterację, z taką okładką, która umożliwia doładowywanie Kindle, też przedłuża czas pracy baterii chyba od 4 do gdzieś tak do 8 tygodni nawet. No i tym nowszą, a mój staruszek leży cały czas, no niestety już nie wstanie. Gdyby mu zagrali, to by skoczył jeszcze, ale niestety już mu tego soku baterii tam nie ten. I znaczy w ogóle uwrażliwiam wszystkich posiadaczy Kindle, że warto, nawet jeżeli nie czytacie, raz na jakiś czas wejść, zajrzeć do szuflady, do biurka, czy gdzie tam go trzymacie, żeby go troszeczkę podładować, bo... No jest to jakaś taka cecha, której nie udało się wyeliminować z tych modeli. Im starszy model, tym bardziej wrażliwy na tego typu rzeczy.
A to jest twój drugi czy trzeci?
Mój Kindle to jest czwarty, tak na dobrą sprawę, bo kupiłem sobie na samym początku pierwszego właśnie keyboarda, potem drugiego keyboarda kupiłem sobie do pracy. Także jednego trzymałem w pracy zawsze, żeby mieć pod ręką, drugi w domu był i tak sobie tam pomiędzy tym przeskakiwałem, zwłaszcza, że one umożliwiały synchronizację czytanych dokumentów. No później, kiedy oddałem w dobre ręce mojego pierwszego keyboarda, żeby przekonać pewną osobę o tej wyższości czytników nad, powiedzmy, tabletami, to dokupiłem sobie Oasis pierwszego, no i teraz po czasie niejako wymuszony ten mój Oasis pierwszy, który trzymałem w domu, stał się moim czytnikiem do pracy, natomiast ten Oasis najnowszy jest moim takim czytnikiem domowym.
Czyli teraz najczęściej używasz
tak, tego Oasisa? Tak, tylko ich, no bo keyboard niestety już jest nie do użytku i używam ich obu, są bardzo fajne, tak jak wspomniałem. No niestety, no jest to wydatek może nie do końca uzasadniony, ale jeżeli macie te dodatkowe kilka złotych, to warto by było pomyśleć o tym, jest bardzo fajne.
Znaczy, na pewno z Kindle to wracamy do tego, o czym pewnie już mówiliśmy, kiedy ja zakupiłem pierwszego Kindla za twoją namową i to był jeden z lepszych zakupów w ogóle ever, jakie miałem w życiu. Jest tak, że to się potem zwraca. Jakby jeśli go używamy, czytamy, no to zakup książek jest tańszy, to jest bardzo ważna informacja. Mało tego, pojawiają się już nawet w Polsce, to też pewnie wiesz, Rafale, takie promocje, że te książki są wydawane tylko na Kindle. I tutaj szybko powiem, co ja zakupiłem w zeszłym tygodniu. Otóż wyszło opowiadanie, za 4 zł je kupiłem, oryginalne opowiadanie Lee Childa i niejaki Karin Slaughter pod tym na wagę złota. I to opowiadanie jest wydane tylko w wersji mobiowej, czyli po prostu e-bookowej. Nie ma tej książki. Pewnie kiedyś książka pod tym, opowiadanie, przepraszam, na wagę złota znajdzie się w jakimś zbiorze, czy to właśnie Lee Childa, czy to jakimś zbiorczym wydaniu amerykańskich powieści kryminalnych, ale póki co, na koniec września 2019 roku, to opowiadanie można tylko czytać w wersji EPUB. Więc to jest też takie, wydaje mi się, ze strony pewnie pisarzy, ich agentów, wydawnictw, również taki ukłon. Mam nadzieję, że chodzi też o to, o czym mówiliśmy na samym początku, że to jest jednak wyraz też ekologiczny tego całego biznesu. No kurczę, wiesz co, ja lubię książki, ale okazuje się, że od kiedy mam Kindle, to głównie kupuję komiksy. Dlatego, że to też rzadziej, bo też rzadziej czytam komiksy, ale jeśli coś kupuję w papierze, to komiks. Bo to jest jedna rzecz, którą nie jestem w stanie czytać na Kindle, bo to po prostu trzeba mieć w papierze.
Mhm. Ale wiesz, to co już wspominałem jednokrotnie, ja nadal nie odrzucam książek papierowych i dla mnie takim zawsze wyznacznikiem jest ta zawartość dodatkowa, którą książka sobie niesie. No i u mnie taką właśnie z ostatnich pozycji, którą na pewno się ucieszysz, nie wiem czy już miałeś przyjemność z nią obserwować, bo to jest jeden z naszych chyba ulubionych autorów obu nas, czyli Walter Isaacson, którego książka o Leonardo da Vinci, tak, genialna swoją drogą wyszła, jest pięknie wydana, z ilustracjami, prawda, reprodukcjami i w ogóle tymi wszystkimi materiałami wizualnymi, które no, czytając taką książkę jest po prostu to nieodzowne, żeby one były gdzieś tam pod ręką. Na Kindle wygląda to dobrze, ale wiadomo, Kindle jest na razie w tej chwili tylko w odcieniach szarości, natomiast zakupiłem też książkę w wersji papierowej, polecam każdemu. No oczywiście świetna, znakomita, rewelacyjna, tak jak zwykle to robi Isaacson, chociaż oczywiście tutaj spotkałem się z opinią specjalisty, który lubi ten okres, który właśnie ten okres, kiedy właśnie tworzył Leonardo da Vinci i w ogóle ten region świata, no bardzo lubi i on bardzo jest takim, powiedziałbym, zwolennikiem nie hołubienia samego Leonarda, co oczywiście Isaacsonowi nie bardzo wychodzi, bo on tych swoich geniuszy, ja przypomnę tutaj o Steve Jobsie, o wcześniejszych właśnie innowatorach, o których rozmawialiśmy też, on tak troszeczkę stawia na piedestał, on te rysy w ich charakterach, w ich właśnie błędy życiowe i tak dalej potrafi wytknąć, ale nadal pozostaje tezą, że opisze o geniuszach, tak? To jest taki jego wyznacznik i gdzieś tam w jakimś stopniu gloryfikuje te postaci. No a tutaj mój Piotr właśnie Porowski z podcastu Książki Mówione już wytknął pewne rzeczy, jakimi się Leonardo cechował, czyli jego prokrastynację, jego skłonność do przesadzania w tym, co jakby, mówiąc współczesnym językiem, oferował ówczesnym władcom, prawda, obiecywał im tam różne rzeczy, zwłaszcza z dziedziny technologii wojskowej czy wojennej. No i tak troszeczkę krytyką się spotkał, ale mimo wszystko polecam tą biografię, bo jak wszystkie biografie Waltera Isaacsona jest świetnie napisana, naprawdę dobry, poparta naprawdę głębokim researchem, bo on tutaj akurat w tej biografii bazował głównie na notatkach Leonarda, tak? I tym, co udało mu się zdobyć. To jest jednak taki badacz, który może czasami daje się ponieść temu entuzjazmowi czy też po prostu uwielbieniu dla postaci, o których pisze, ale jednak mimo wszystko pisze ciekawie i naprawdę rzeczowo, sensownie, prawda? Z dużym researchem, tak?
Super. Na pewno chciałbym poczytać, bo znam oczywiście biografię. No, Steve'a Jobsa bez wątpienia, ale tam jeszcze jest Einsteina jego świetna biografia, między innymi pamiętam. No i
ona chyba nie wyszła jeszcze w e-booku akurat. Nie wiem, ja szukałem, ale w e-booku chyba jest niedostępna. Nie wiem, czy ona w ogóle po polsku wyszła.
Wiesz co, wyszła na pewno, bo biografia Einsteina wyszła i zaraz ci powiem, czy jest w e-booku.
On jeszcze Benjamina Franklina biografię też napisał, ale też chyba się w Polsce nie ukazała jeszcze.
Na pewno, ale jestem prawie pewien, że ja mam gdzieś również na e-booku Einsteina. Tak, mam to, więc możemy sobie użyczać książek. To też jest.
Może obecnie nie jest w sprzedaży, bo ja szukałem i nie było ofert. Okay.
Nie ma problemu. Ale wiesz co, wracając jeszcze na chwilę do tej sprawy, co kupować, żeby też tak już nie krytykować papieru i żebyśmy nie zostali posądzeni przepraszam, skończę myśl tamtą. Mam biografię Einsteina, książę Einstein, jego życie i wszechświat, Waltera Isaacsona, więc ja to zakupiłem w 2016 roku, wyszło w Polsce w e-booku.
Super.
Więc chętnie ci oczywiście po nagraniu to użyczę. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest takie wydawnictwo, o którym też mówiliśmy i teraz zareklamujemy, nazywa się wydawnictwo Vesper i oni wydają tak książki, że rzeczywiście trzeba je mieć w papierze. Ja kupiłem między innymi Egzorcystę Williama Petera Blatty'ego i widzę, że oni przygotowują się w ogóle do wydania serii klasycznych horrorów. W październiku będzie między innymi Psychoza wydana, ta oryginalna Psychoza Petera Blocha, jeśli dobrze pamiętam. No i będzie wydany Adwokat Diabła, takie książki, które po prostu warto mieć, Roberta Blocha, przepraszam. Co ciekawe, wydadzą również coś Johna Campbella, czyli podstawa do jednego z lepszych filmów science fiction w połączeniu z horrorami. Ja kupiłem też z tego wydawnictwa Łowcę Inwazji Ciał, oryginalną oczywiście wersję tej nowelki. I oni wydają tak fajne książki, oprócz piękne okładki i tak dalej, to tam są również świetne ilustracje w środku, więc I oni, co ciekawe, są ortodoksyjni, to wydawnictwo nie wydają książek w ogóle swoich, no przynajmniej tych, o których ja mówię. Nie będzie psychozy, mm-hmm. nie będzie coś w e-booku. Trzeba je kupić, to jest twarda oprawa. Oni też wydali, o świetnie, tutaj przychodzi mi też do głowy, też to kupiłem, świetnie wydali opowiadania Lovecrafta. Mm-hmm. Nowe tłumaczenia były zresztą nagrodzone. Bo
Chyba Poego też coś wydali, z tego mm-hmm, pamiętam. Mm-hmm. W każdym razie tak, wiesz co, ja byłem, przyznam się, że byłem w Polsce teraz, nie wiem, czy się pochwaliłem, i szukałem, niestety byłem zajechany do takiej małej księgarenki, słuchaj, w małej miejscowości, no i niestety nie natrafiłem na to, szukałem też właśnie coś z Wesper. Mhm. Oni są faktycznie bardzo snobistyczni, ale trzeba im oddać to, że ładnie faktycznie wydają to, co wydają, a druga rzecz, że sięgają po takie perełki, tak, których nikt inny nie wydaje, bo się nie opłaca, bo komercyjnie, prawda, nie jest nośne, a tutaj właśnie też ja całkiem niedawno nabyłem książkę, którą polecałem zresztą niejednokrotnie i na antenie tego podcastu i moich innych podcastów, że Upiorną opowieść Petera Straube'a. Także mm-hmm. to jest jedna z książek, która jest takim, powiedzmy, zapomnianą perłą horroru literackiego. Tak?
I oni się z tym specjalizują i rzeczywiście mm-hmm. robią to bardzo dobrze. No i troszeczkę masz rację, snobistycznie nie dają nam wyjścia. Nawet jakbyśmy chcieli. Ja bardzo chciałem też mieć Łowców inwazję Łowców Ciał. I podobnie nie czytałem nigdy, przyznaję, Psychozy Roberta Blocha. No i na pewno chciałbym to poczytać. Oni też wydadzą, a może już wydali, Amityville Horror, napisany przez Jaya Ansona. Adwokat Diabła, tak jak wspominałem. No to są takie rzeczy, które zostały zekranizowane swego czasu. Egzorcystę przypomnę jeszcze raz. I te książki to są zupełne klasyki. Mhm. One, nawet jeśli były wydawane w Polsce, no to gdzieś tam podczas tego boomu lat 90. w bardzo takim kiepskim wydaniu, ja pamiętam, bo tak było z Egzorcystą, to jest takie kieszonkowe wydanie miałem, które czytałem, które się no, zaczytało na śmierć. A być może nawet Upiorne opowieści Petera Straube'a nigdy nie było w Polsce. Nie wiem, czy był Omen wydany Davida Seltzera, bo oni też to wydali. No,
Upiorna te... opowieść była. Upiorna opowieść była. Nie pamiętam, kto to mm-hmm. kiedyś wydał. To było w tym okresie mniej więcej, kiedy King wydawał chyba Łowców Snów jakoś tak, także to sporo czasu no temu właśnie. Było i ja miałem tę książkę z taką charakterystyczną okładką, tam taka osa wielka była zielona. Zresztą osa to jest elementem akurat tej fabuły, tutaj nie będę zdradzał, ale faktycznie była wydana w Polsce w miękkiej okładce, prawdopodobnie był to Rebis albo Amber, nie pamiętam już teraz.
No tak.
Albo Phantom Press. Phantom Press, możliwe, że to był Phantom Press.
Phantom Press, pamiętam to wydawnictwo.
Czasami się zdarzyło wydać jakiegoś klasyka, tak.
Tak. Właśnie to jest ten okres, właśnie Phantom Press, Amber, Rebis wydawali mnóstwo książek, które były wydawane w bardzo kolorowych, takich lśniących wręcz okładkach, ale te książki się bardzo szybko też rozpadały, bo były no, na marnym papierze wydawane i te książki były takimi typowymi właśnie, jak się mówi, paperbookami, prawda? Takimi miękko oprawionymi książeczkami, jak też się w Stanach określa, palpowymi wydawnictwami. I pewnie to kształtowało nas jako podcasterów chociażby, współczesnych, ale te książki, no teraz pewnie jakbyśmy je zobaczyli oryginalnie wydane, to by nam się prawie że rozleciły, ale rozleciały w rękach, a na pewno poprzez czytanie oddziałyby się kartki od okładek, więc Wesper wydaje je porządnie i na pewno to są książki, które będą zdobić każdą półkę i tutaj się muszę zgodzić z tym, tutaj też kapituluję z dwóch powodów, najpierw prozaiczny, nie wydają książek w EPUBie, ale z drugiej strony mieć książkę Jacka Finneya na przykład, o którym mówiłem, czyli Inwazja Łowców Ciał, przepraszam, no to trzeba ją mieć na półce, bo to jest jedyna okazja tak naprawdę. Ja nie wiem, czy on był wydany wcześniej w Polsce, ale z takimi ilustracjami superowymi, no i w ogóle, że to jest Jack Finney, ten oryginalne wydanie, no genialna rzecz. Ja też kupiłem ich Egzorcystę i wyobraź sobie, że tam rzeczywiście pisarz żyjący, na szczęście, czyli William Peter Blatty, dopisał jeden fragment. Ja nie będę zdradzał. Ja to pierwszy raz przeżyłem. To znaczy, wiemy, że są wersje reżyserskie filmów, wiemy, że są jakieś wersje producenckie, że jakieś ujęcie zostaje dodane, jakieś ujęcie wypada. A tutaj to nowe wydanie, wydane właśnie przez Wesper, Egzorcysty, ma dodatkową scenę, napisaną współcześnie w XXI wieku przez tego Williama Petera Blatty'ego i to jest fajna scena. Mnie się bardzo podobała. Ja odkryłem, że wow, nie pamiętam, żeby to było, kiedy czytałem to wiele lat temu i rzeczywiście ta scena została dopisana przez niego. Fragment rozdziału. fajne
tak,
bonusy.
Tak, swego czasu Albatros chyba, nie wiem czy to Albatros, bo wydał właśnie taką samą wersję miasteczka Salem, gdzieś tam alternatywne zakończenia były, zmiany, które taka wersja reżyserska, czy wersja pisarska książki, tak z dodatkowymi opowiadami. No, fajne jest to, że to wszystko zbiera, wszystko się w jednym omnibusie. Zresztą to jest taki chyba trend ostatnio, bo też zauważyłem, ja znowu w Wiszewsku wróciłem troszeczkę do mojej ulubionej literatury młodości, że tak powiem, i wróciłem trochę do fantasy, tak? Zacząłem szukać jakiejś takiej literatury fantasy współczesnej, która by mi porwała, jak to było w przeszłości. No ale też wróciłem trochę do klasyków i widzę, że klasyki są bardzo fajnie wydawane. Jest Ursula Le Guin wydawana w tej chwili, czy też David Eddings w takich właśnie ogromnych omnibusach. To jest też w papierze. Ale tutaj też mam komentarze właśnie od znajomych, że w papierze, no to kurczę, nie bardzo się to też czyta dobrze, nie? I na szczęście właśnie wydawnictwa, które wydają to, czy to jest Zysk, czy Pruszyński, one takie też w formie e-booków wydają książki. No to jest rewelacja dla mnie. Po prostu mam na przykład całą Belgariadę, jeden z takich najsłynniejszych cykli, najfajniejszych cykli fantazy w jednym tomie, czy też powiedzmy wszystkie części Czarnoksiężnika z Archipelagu, czyli Le Guin w jednym tomie. Jest to bardzo, bardzo fajny powrót. Kilka fajnych perełek znalazłem literatury science fiction, czy fantazy też. Cieszę się, że mogłem powrócić. Jest jedna fajna seria, którą tutaj też omawialiśmy na antenie podcastu Książki Mówione, czyli Kroniki Wardstone. To jest taka literatura, można powiedzieć, młodzieżowa, ale z pograniczu horroru i fantazy. I jest to coś świetnego, coś rewelacyjnego. Jeżeli ktoś chce, to odsyłam na antenę podcastu Książki Mówione, gdzie sobie tam rozmawiamy. Ja, Piotr, Sebastian, który też dołączył ostatnio do naszego grona. Naprawdę bardzo fajna seria. No i taki mój eskapizm taki troszeczkę sobie zrobimy. Oczywiście też sięgałem po literaturę faktu, bo literaturę niekoniecznie do końca faktu. Tutaj też mogę zarekomendować w sumie, bo też jeszcze o tym nigdzie nie rozmawiałem, czyli Zakazana historia ludzkości. Słuchaj, to jest autorem, a właściwie kompilatorem tego zbioru esei, które pojawiły się wcześniej na takim, powiedzmy, na łamach takiego alternatywnego czasopisma Atlantis Rising. To jest to po prostu są wszyscy ci, których się obecnie nazywa świrologami, prawda? Czyli osobami, które doszukują się w historii naszej przeszłości różnych rzeczy, które tak naprawdę, no czy zaistniały, czy nie zaistniały, w każdym razie są w opozycji do ortodoksyjnej nauki, tak? I właśnie w Zakazanej historii ludzkości mamy te wszystkie teorie, prawda? Te wszystkie artykuły odnośnie tego, czym tak naprawdę była Wielka Piramida, tej w nawiasie dodam, podobno źródłem energii, prawda, podobno była wielką elektrownią, czy też w opozycji do darwinizmu, w opozycji właśnie do tych teorii, które obecnie są uznawane za obligatoryjne, czyli teorii ewolucji i innych, że tak naprawdę za naszą historią stoi dużo, dużo więcej lat, że nasza cywilizacja jest dużo starsza, ale oczywiście po potopie stało się to, co się stało, prawda? Oni wprowadzają taki element, powiedzmy, teorię taką opozycyjną do teorii ewolucji, która się nazywa chyba, z tego co pamiętam, katastrofizmem, tak? Czyli my jako cywilizacja nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, która gdzieś tam, powiedzmy, wyłoniła się, tak jak obecna historia życzy sobie tego, powiedzmy, od naczelnych, prawda, pierwszych, tylko po prostu gdzieś jesteśmy potomkami, czy powiedzmy takim osłabioną ludzkością po tych katastrofach, które nastąpiły z pewnych przyczyn, tak? Oczywiście poruszałem też tematy takie, jak chociażby czy jesteśmy z kosmosu chociażby, czy naszym originem jest kosmos, tak na dobrą sprawę i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, jest to ciekawie. Powiem szczerze, że jest to napisane bardzo dobrze. Widzę tutaj wielką pasję u tych badaczy. Widzę też to, że faktycznie gdzieś tam brakują ogniwa i tak naprawdę w naszej historii nie istnieje jedno brakujące ogniwa, ale jest cała masa i oczywiście tutaj podkreślają to ci panowie. Natomiast no, czy w to wierzymy, czy nie, czy tak naprawdę tak warto interpretować pewne fakty i znaleziska, których obecna nauka nie jest w stanie wytłumaczyć, no to już jest inna sprawa. A powiem ci szczerze, że czytało mi się bardzo miło, fajnie jest gdzieś tam wyjrzeć poza ten horyzont tego, co wydaje nam się, że wiemy o nas samych, prawda, o rzeczywistości naszej historii. Także z taką, powiedzmy, dozą dystansu, z przymrużeniem nawet oka w niektórych momentach, polecam, bo było to fajne takie doświadczenie, słuchaj, ciekawe, interesujące, no i w jakiś tam sposób też gdzieś tam, powiedzmy, w tej takiej, powiedzmy, strefie mroku funkcjonujące, prawda, gdzieś poza granicami tej ortodoksyjnej, jak oni to lubią właśnie stawiać, ich nauka jest alternatywna, tak, to jest zawsze fajne słownictwo, że ta nauka, która obecnie jest, to jest ortodoksyjna, co oczywiście warto podkreślić, że w dzisiejszych czasach ortodoksja, ortodoksyjny to niekoniecznie jest nie kojarzy się dobrze, prawda, to określenie, prawda? Lepiej jest obowiązująca, lepiej jest, kurczę, prawdziwa, tak, historia niż ortodoksyjna, bo ortodoksyjna jest w tym taki jakiś leciutko u tych naukowców, to brzmiała takim pejoratywnym tonie, nie?
No ciekawe, słuchaj, powoli chyba przejdziemy do tematu Kinga, jeśli pozwolisz. Ja przyznaję ci się, że nie skończyłem jeszcze czytać. Nie wiem, czy ty jesteś już po lekturze całe.
Co, jeżeli jesteśmy przy takich wyznaniach, to ja też muszę przyznać, że jeszcze nie skończyłem. Jestem, jestem w 70% książki, która ta część mi się niemiłosiernie niestety dłuży i niemiłosiernie trochę mnie takim napawa, powiedziałbym, no niesmakiem, szczerze mówiąc. Niesmakiem. Nie lubię Kinga, kiedy lubię Kinga, którego gloryfikuje dzieciństwo, nie lubię Kinga, który znęca się nad dziećmi w swoich książkach. Chociaż uważam mimo wszystko książkę jego wydaną wcześniej jako Richard Bachman, jako jedną z najlepszych, czyli Wielki Mal, gdzie tam też no, nawet powiedziałbym większe hardkory odchodziły niż tutaj, ale to jest, wiesz co, taki festiwal troszeczkę takiego upokarzania dzieci w tej części. Nie za bardzo mi się to podoba. Chciałbym, żeby jakaś konkluzja wreszcie z tego wyniknęła, bo chciałbym wiedzieć, o co chodzi, tak? Dlaczego? Skąd ten instytut? Czym on jest tak naprawdę, na dobrą sprawę? I dlaczego to się dzieje, nie?
Wiesz, to ja zacznę tak, że nie zdawałem sobie sprawy, że będę chwalił serię, która wiem przez właśnie, użyję tego słowa, Rafale, ortodoksyjnych fanów Stephena Kinga jest uważana za gorszą, czyli serię Hodgesa, Pan Mercedes, Znalezione, niekradzione i chyba koniec warty. I ja przyznaję, że po lekturze, to jest złe słowo, podczas lektury jeszcze jesteśmy Instytutu, to ja sentymentem myślę o panu Mercedesie. I mam wrażenie, ja przeczytałem też Outsidera. Czy czytałeś Outsidera, tego wcześniejszego, sprzed roku książkę jego, o takim nauczycielu, który jest oskarżony o morderstwo, takie bezwzględne, takie bestialskie dziecka.
Mam wrażenie, że kompletnie mi wyleciało z głowy. Jeżeli czytałem, no to też niejako kurczę mówi to, o czym ten. Ale chyba nie czytałem Outsidera, nie czytałem też Uniesienia, tak? Chyba tak. Moją taką ostatnią książką, którą czytałem, to był Joyland.
Było dla mnie okej. Uniesienie czytałem, bo to jest chyba bardzo króciutka książka. I to Uniesienie jest takie, to jest książeczka, nowelka, którą ja bym, kurczę, to brzydko zabrzmi, takie pożegnanie trochę z życiem starszego pana, mówię o Uniesieniu i to mi się podoba, jako takie wygaszenie życia, wygaszenie pisarstwa, przepraszam, że tak mówię, bo wolałbym chyba, żeby po Uniesieniu, patrząc na to, co dzieje się w Instytucie, King już skończył, ale ja miałem dokładnie to samo z Outsiderami. Teraz ci powiem coś, bo wiem też, że chyba, że nadrobiłeś tą stratę, nie jesteś też jakby po lekturach serii o Jacku Reacherze, ale to nic, bo chciałem powiedzieć, to nic, dlatego
nie,
że
jeszcze nie.
Stephen King lubi Richarda i lubi Jacka Reachera. Ciekawe, że on się już pojawił mimochodem w książce Pod kopułą, kiedy jeden z bohaterów, który nazywa się Barbie, mówi, że prawdziwym twardzielem to jest Jack Reacher, że Jack Reacher by nam się teraz przydał. Tak tylko sobie rzuca jeden z bohaterów Kinga, co świadczy o tym, że King po prostu jest fanem Jacka Reachera. Zresztą nie tylko chodzi mi o ten fragment Pod kopułą, ale on o tym też mówi, że lubi Richarda, bo to się dobrze czyta. Dlaczego o tym teraz ja mówię? Otóż przypomnij sobie początek Instytutu. Ja mam wrażenie, że King uwierzył, że jest Lee Childem. Tam jest taka mini opowieść o facecie, który jest ex-policjantem, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, który włóczy się po jakichś bezdrożach i ma się jakiejś tymczasowej pracy, żeby w efekcie gdzieś tam na końcu dojechać, ale mu się zbytnio nie spieszy, a tak naprawdę jest super twardzielem, który potrafi ustawić jakieś zagrożenie, jakieś sytuacje, które go na drodze spotykają. I to jest wypisz, wymaluj schemat Jacka Reachera i Richarda. I takie miałem wrażenie, czytając nie wiem ile stron, bo czytamy to w e-booku, ale miałem wrażenie po tych iluś procentach, że Stephen King uwierzył, że potrafi napisać książkę o Jacku Reacherze, po czym to się urywa i mamy historię genialnych dzieci. Ja troszeczkę streszczam, ale nie będziemy spoilerować, bo nie skończyliśmy jeszcze, więc genialnych dzieci, genialnego chłopca, który ma niesamowity wysoki iloraz inteligencji, ma 12 lat i za chwilę dostanie się do jakiejś super uczelni i nagle to życie mu się całe wali, on zostaje porwany i wysłany do jakiegoś dziwnego miejsca, oczywiście w Maine, nazywa się to miejsce Instytut i on tam jest przetrzymywany, ale nie sam, tylko z innymi dziećmi, które to dzieci poddawane są dziwnym eksperymentom. Dodać należy jeszcze, że ten chłopiec, główny bohater, jak się okazuje, a nie wcale ten Jack Reacher z pierwszej części książki, ten chłopiec ma zdolności telekinetyczne. I tu dodałbym jeszcze jedną rzecz. Jeśli szukałeś analogii do Richarda Bachmana i do Wielkiego Marszu, fajnej książki, to ja bym dodał kolejną fajną książkę Kinga z lat 80., czyli Podpalaczkę. King się powtarza. King się powtarza, to po pierwsze mam taki zarzut, ale po drugie Podobnie jak w Outsiderze, ta książka się urywa w tym momencie i zaczyna się coś zupełnie innego dla mnie, jako czytelnika. Takie miałem wrażenie też w Instytucie. Mam takie wrażenie, bo ciągle to czytamy. Nie wiem, jak to się skończy, ale mam tu dwie opowieści, co najmniej. I te opowieści, ja porozumiem, że one się połączą, ale cholera, mnie to w ogóle nie rajcuje. Ja już wolę takie książki jak Dallas 63, czy na przykład, ja bardzo lubiłem też, już pod kopułą wspomniałem, ale była taka książka, sekundę, niech sobie, Ręka Mistrza, o, na przykład. To były grube książki, lekko może takie nudzące, ale tam była jedna konsekwentna opowieść o facecie, który albo przenosi się w czasie, albo ma problem, bo stracił właśnie dłoń i odkrył sobie jakieś talenty malarskie, artystyczne. To się jakoś tam oczywiście potem przemienia w gotycki horror. To jest fajne, ja ufam Kingowi. Nie ufam Kingowi, który robi książkę o ekspolicjancie i o instytucie, który ja już znam z książki właśnie Podpalaczka, gdzie tam była męczona dziewczynka, pamiętasz, była oszukiwana przez takiego Indianina, mm-hmm. który chciał pobudzić u niej empatię, chciał się z nią zaprzyjaźnić, a tak naprawdę był właśnie takim oszustem, który chciał wykorzystać moc tej podpalaczki. I tu mam to samo, tylko że mamy rok 2019. To jest tyle ode mnie, oddaję ci głos.
Co, odnośnie Jacka Reachera i tej pierwszej połowy, no Jacka, o Jacku Reacherze jeszcze nie słyszałem. Oczywiście coś tam widziałem, pewnie jakiś film, już nie pamiętam, którą adaptację, bo tych adaptacji chyba było kilka, nawet chyba serial jest.
Dwie.
Tak, w każdym razie coś tam widziałem i powiem ci szczerze, że pierwsza część mi podoba, bo to jest taki King obyczajowy, ten policjant z pewnych powodów, ja w ogóle mi się bardzo podobają te powody, cała ta sytuacja, w związku z którą został zdegradowany, czy musiał odejść z policji, podoba.
Tak, w supermarkecie doszło do przewinienia amerykańskiego, takiego typowego zbrojenia.
Tak, to takie odniesienie do tej rzeczywistości, bardzo, wiesz co, bardzo fajny i bym powiedział nawet celny komentarz Kinga jest tutaj, bo on tak bardzo podchodzi do tego ambiwalentnie, tak, ani nie krytykuje tego obecnie, nie wiem, no rozsiewanego w mediach, no z wiadomych powodów, strachu przed bronią, tak, ani też nie broni za bardzo też tych zwolenników walczących z tym. No, dziwna sprawa, ale bardzo fajnie pokazana przez Kinga i potem mamy taki kawał literatury obyczajowej, gdzieś tam z jakimś, powiedzmy, takim wątkiem skrywającej wszystko tajemnicy w tle i mi się to bardzo podoba, bo ja to lubiłem na przykład w Desperacji, gdzie tam ta grupa dojeżdża tego miasteczka, tak, też tam jest taki wątek tajemnicy jakiejś, powiedzmy, czegoś. Tutaj tego nie ma, to jest taka bardziej obyczajowa, jest takie małe miasteczko, fajny szeryf w ogóle. Tutaj też bardzo fajnie kartami zagrywa King, bo na przykład najpierw mówi nam o postaci szeryfa, jaki on jest, a dopiero później dowiadujemy się, jaki jest jego kolor skóry, to też bardzo fajnie koreluje. Z tym, że w ogóle fajny King jest tutaj w tej pierwszej części, taki, którego ja lubię, którego mi się przyjemnie czytało, w ogóle polubiłem tę postać.
Ja też tak miałem z Outsiderem, nagle... dokładnie tak jak mówisz, że polubiłem nauczyciela, próbowałem mu kibicować, czy on się wyplącze z tej historii, po czym on zostaje, przepraszam, jeśli to jest spoiler, ale to jest początek książki Outsider, on zostaje zabity. I zmienia się w ogóle, jakby inny bohater jest, tak naprawdę inna opowieść dla mnie tam się zaczyna.
No właśnie.
Tutaj, oczywiście, ja tu psioczę na Jacka Reachera, ale to się świetnie czyta, ten pierwszy fragment.
No właśnie, i teraz ja myślę sobie tak, jest ogromny, obszerny fragment, który na pewno by stanowił dobrą podstawę do jakiegoś fajnego opowiadania, krótkiej nowelki, tak, jakąś, powiedzmy, konkluzję by z tego King mógł wysnuć na temat tego, co tam się działo, co było z tym bohaterem, do czegoś to wszystko mogłoby prowadzić. I nagle mamy ciach i instytut i ciągnące się praktycznie, no w tej chwili już można powiedzieć, przez ponad połowę książki sposoby znęcania się bez jakiejś konkretnej konkluzji, możemy się tam, powiedzmy, domyślać. Wiesz, kto czytał poprzednie książki Stephena Kinga, to może gdzieś tam między wierszami czytać, tak? No, mamy tę całą sytuację, prawda, znaną chociażby z Mrocznej Wieży, w jaki sposób tam wykorzystywano dzieci zwane chyba łamaczami wtedy, tak? Mroczny król, czy Karmazynowy król wykorzystywał dzieci w wielkiej kombinacji, tak? Żeby po prostu niejako ich energia, ich życie było niejako paliwem do tworzenia. Teraz mogę coś pokręcić, ale mniej więcej tak to wyglądało, tak? Paliwem do zasilania jego, powiedzmy, tam machin, urządzeń, nie wiem, planów wykorzystywania i tak dalej. I możemy się domyślać, że może to mieć jakiś związek i ten instytut być może jest tym samym instytutem po latach, który właśnie Angie, tak? To była bohaterka, o ile dobrze pamiętam, Podpalaczki też wykorzystał, może, bo tutaj widać, jest taka fajna w pewnym momencie sytuacja, akurat jeżeli chodzi o ten instytut, że King mówi o tym, że to jest taka, powiedzmy, już takie popłuczyny po tym instytucie, że to jest taka reszka, która im została, że tam już nawet rząd nie dofinansowuje tego i tam się wszystko psuje w tym instytucie, tak, mają stare systemy komputerowe. No, może być to jakieś nawiązanie do Podpalaczki, może faktycznie jest to ta sama grupa, czy też, powiedzmy, jakaś dalszy ciąg tej grupy, która wykorzystywała właśnie Angie, ale za długo to się ciągnie, ja chcę konkluzję, prawda, z tego jakąś, ja nie chcę już między wierszami czytać, ja chcę wiedzieć, do czego to wszystko prowadzi. Wiem, że takim punktem kulminacyjnym prawdopodobnie będzie ucieczka, którą te dzieci chcą tam zorganizować. Pewnie tak, pewnie w związku z tą ucieczką splotą się w końcu gdzieś tam pod koniec losy z tym bohaterem, przez którego śledzimy przez powiedzmy 20% książki. No ale po co taka podbudowa? Po co taki obszerny prolog tak do tego? Ja chcę z tamtym bohaterem chcę częściej obserwować. Dlaczego nie było to tak, że przeplatały się te wątki? Dlaczego nie mogłem obserwować jego na przykład sposobu, wiesz, adaptowania się w tym miasteczku? Bo fajny, King obyczajowy jest po prostu fajny. King fantastyczny w tej chwili jest niefajny, bo on nie zaskakuje już niczym, tak na dobrą sprawę, tak? On nawet już popada w taką manierę, powiedziałbym nawet manię cytowania samego siebie, tak? Pojawiają się bliźniaczki, prawda? Takie w tym instytucie. I jest takie, no, powiedzmy, łopatologiczne pokazanie, że on nawiązuje, no wiadomo do czego, no do lśnienia, tak? No bo do czego by innego w niektórych momentach nawiązuje. Jest tego za dużo, moim zdaniem. Trwa to za długo, na dobrą sprawę. No i te tortury, no ja jestem bardzo wrażliwy na krzywdę dzieci, kiedy im się coś dzieje. A tutaj King, no, być może nie jest aż taki brutalny, jaki był w przypadku Wielkiego Marszu czy innych książek, gdzie takie rzeczy się działy. Ale jednak mimo wszystko, no, być może to już nie chodzi o intensywność tego, co się dzieje, tylko o to, że to tak trwa długo, tak? Że ja muszę to śledzić, że ja muszę te upokarzania po prostu dzieci czytać, znosić to i po prostu przeżywać, tak? No i cała galeria pozbawionych empatii, jakichś powiedzmy oprawców, ludzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo kim tak naprawdę są, a co najgorsze, nie wiadomo do czego to wszystko zmierza. To jest taki mój zarzut na tym. Być może po zakończeniu stwierdzę, wow, fajnie, to było wszystko tak zaplanowane, że naprawdę jestem zadowolony. Rzeczywiście to było konieczne, żeby się okazało to, co się okazało na końcu, ale jak wiemy, u Kinga jest to ogromny problem z tym, jak kończy swoje książki, także tu też jestem sceptycznie nastawiony. Mhm.
Wiesz co, no, ja do tego dorzucę, a propos brutalności to i starzenia się, to ja może jak zdążymy, to pogadamy o Mindhunter, to będzie okazja również powiedzieć, chcę powiedzieć o swoich odczuciach, ale tutaj miałem jeszcze coś przykrego, wiesz, że po prostu mnie już przestają, nie wiem dlaczego, być może to też jest starość, albo po prostu już to u Kinga kiedyś było, te metafory. To znaczy to, że King mówi, kiedy bohaterowie znajdują się w instytucie, że to jest tak jak w Pinokiu, ta taka cukierkowa wyspa, że to jest. Porównanie do tego, że to jest oczywiście Władca Much, które King uwielbia, tą książkę. Jest tam jeszcze parę innych takich fragmentów i to takie na siłę szukanie w tym wydarzeniu jakichś takich właśnie głębokich, dziecięcych, psychoanalitycznych metafor, czy też w ogóle jakichś kluczy psychoanalitycznych, rzucone mimochodem, że być może tu chodzi właśnie o to, że te dzieci trzeba utuczyć, jak Jasiu i Małgosi, to też się tam pojawi. Tam jakieś dziecko mówi, już jestem grubiutki, możesz mnie brać. Krzyczy do kamery, żeby się zajęła nim jakaś tam pani właśnie do tego Pinokia, gdzie tam w wyspie, jak pamiętamy, chodziło o to, że dzieciaki mogły robić co chciały, czyli palić papierosy, pić alkohol. To też się tu pojawia, że możecie pić, jeśli macie żetony, bo tam wszystkie wykonywane czynności, jakie muszą poddawać się te dzieci, czyli tym eksperymentom, nazwijmy je, są za to nagradzane, jeśli dobrze zachowują właśnie żetonami, a te żetony mogą posłużyć im, żeby kupić w stołówce tego instytutu alkohol i papierosy na przykład. No właśnie tak jak mówisz, mam takie wrażenie, że są ład, w sensie, że do czego to zmierza, to mnie niezwykle jakby znudził ten fragment. I to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe o tym wątku obyczajowym. Dlatego ja też uważam teraz, jak sięgam do pana Mercedesa, nie mam nic do tej książki. Nie mam nic do tej opowieści. Bardziej przestraszyłem się tego, kiedy pan Mercedes w kolejnych odsłonach, mówię o Znalezione, niekradzione, a przede wszystkim w końcu Warty, nagle dochodzi tam element parapsychiczny, paranaturalny. I to samo jakby właśnie dzieje się z Kingiem tutaj. Ta telekineza, ja wiem, czym jest w ogóle potrzebna w tej książce. Ten cały fragment o tym bohaterze właśnie, który jest ekspolicjantem, który ma swój problem. Ja przez moment myślałem, że to będzie jakaś super opowieść, że on coś odkryje takiego, o czym ci mieszkańcy nie chcą mówić, tak jak w to może trochę.
Tak, albo w miasteczku Salem, może, nie? Coś takiego.
Tak, no. W miasteczku Salem, że właśnie oni wszyscy są łącznie z tym szeryfem, umoczeni w coś, że tak naprawdę właśnie oni są strzygami, nie wiem, no to by bardziej do mnie trafiło. A tutaj jest tak, że właśnie to jest ciekawe, że ten King, który może nie jest najlepszy obyczajowo kryminalny, jest lepszy niż ten King fantazy, moim zdaniem. Ja strasznie mi się podobał sam początek tej książki. Naprawdę mówię o początku, kiedy nasz bohater siedzi w samolocie i wchodzą agenci federalni, którzy mówią, że trzeba zwolnić miejsce dla agenta i kto się jakby zgodzi na to i zapłacą mu pieniądze. I to jest to, co powiedziałeś o tym świecie amerykańskim, w którym żyjemy, nie? Że ta sytuacja, on też tam mimochodem komentuje nie tylko terroryzm, nie tylko właśnie ten political correct z tym związany, ale też na przykład Trumpa, sytuację tam, co jakiś czas się pojawia, kto ma portret Trumpa, gdzie wisi. Ale to wszystko jest fajne, bo obrazuje tą współczesną Amerykę, coś, co Kingowi tak naprawdę zawsze dobrze wychodziło. I to pojawienie się w miasteczku to też jest ten King, którego my znamy. To znaczy opisywanie takiego nawet nie życia mieszczańskiego, ale takiego peryferia amerykańskie. Jakieś problemy właśnie, ten motel, w którym mieszka nasz bohater, że tam jest brud, syf, że mu sam szeryf mówi, że uważaj na poduszki, bo są pluskwy, nie? To są takie fajne rzeczy, które być może King lepiej zna niż nie wiem, właśnie szukanie współczesnych lęków, no bo porywanie dzieci, męczenie tych dzieci, torturowanie tych dzieci, no jakby o co chodzi? Jakby ja nie wiem, tak naprawdę. Jestem w stanie uwierzyć, że jest facet, pan Mercedes, który jest terrorystą współczesnym, bo to zagrożenie istnieje. I to się pojawi w Mindhunterze za chwilę, możemy do tego przejść. Że właśnie ci samotni wilkowie, czy jakkolwiek to się odmienia, psychopaci, którzy czyhają na nasze życie. Tam genialny jest ten pomysł panu Mercedesie, gdzie on wykorzystuje ukradziony samochód jakiejś staruszki, stary, ogromny Mercedes, tak jak Christine prawie, że i rozwala ludzi, którzy czekają, to jest straszne, bo jest kryzys gospodarczy, czekają na targi pracy i chcą się tam dostać. To jest jakby początek tej powieści. Kurczę, to jest mocna rzecz. To jest King, którego lubimy. King, który nawiązuje do tego, co ludzie, to do czego powinien w ogóle chyba nawiązywać każdy rasowy horror, do lęku współczesności. I tutaj ja nie wiem, co się dzieje w tym instytucie, bo naprawdę nie jestem w stanie ci powiedzieć, o co chodzi, dlaczego to ma mnie poruszyć. Oprócz tego, o czym ty powiedziałeś, no ale to ja mam od tego filmy typu Piła, typu Hostel, wiesz. Bicie, mordowanie, wstrzykiwanie jakichś rzeczy, utrata świadomości, podtapianie, tam też jest, no, hello. Jestem krytyczny, niestety.
No
też.
Tak, zobaczymy, co przyniesie finał. Na razie King trochę w cudzysłowie, trochę na wyrost. No. Nie podniósł się z kolan, tak? Też tak odnosząc się do tego, do sytuacji w Ameryce, czy tam powiedzmy tego, co sam komentuje King. No, brakuje nadal. Dallas 63 pozostaje takim, powiedzmy, niedoścignionym z tych ostatnich książek dziełem. Niech King tworzy. Ja cały czas wierzę w Kinga. Wiesz co, nadal Kinga czyta się z jakąś taką, powiedzmy, przyjemnością dla tego sposobu jego prowadzenia narracji, bo on umie nadal fajnie się w te charaktery czuć. No, niekoniecznie pomysły tak korelują z tym, co tworzy z jego warsztatem pisarskim, który nadal jest na wysokim poziomie, tak? Nieosiągalnym dla wielu współczesnych pisarzy. Także no, nadal jestem, tak powtarzam, fanem Kinga w stanie spoczynku, ale no, jakoś mi brakuje tego Kinga sprzed lat. Nie wiem, czy to my się zmieniamy, nie wiem, czy to po prostu faktycznie jest tak źle z Kingiem. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie liczę na to, że chociaż to zakończenie Instytutu przyniesie jakąś taką satysfakcję, powiedzmy, czy nawet wzruszenia jakieś, tak? Bo jakby nie patrzeć na to, wiesz, ja się zżyłem z tymi bohaterami, przynajmniej z tym głównym chłopcem.
No tak.
On jest fajny, naprawdę taka fajna postać. No nawet powiedziałbym dość nietypowa jak na bohaterów kingowskich. Natomiast no, sama fabuła, sama ta otoczka no, prowadzi w takie ślepe zaułki, jeżeli chodzi o twórczość Kinga. Tak, on sam siebie cytuje, czy to świadomie, czy nie, nawiązuje sam do siebie i nie zupełnie to dobrze wychodzi. Także na razie być może nie odradzamy, ale nadal jest tak, powiedzmy, podchodzimy do Kinga z takim już mniejszym entuzjazmem niż to mogłoby być kiedyś, tak, w tych jego wcześniejszych książkach. No, no trudno. W każdym razie warto podkreślić jeszcze, jeżeli ktoś nie wie i dobre książki Kinga lubi, a jeszcze nie czytał na przykład, to właśnie to, które jest teraz na ekranach King, druga część, którą ja się dopiero przymierzam do obejrzenia, to wyszło właśnie też wydanie audio, tak? Jeżeli chcecie tą obszerną książkę przeczytać, to jest dostępna w audiotece i można tam sobie wysłuchać faktycznie. Ja sobie chętnie wrócę w tej formie właśnie tej książki, bo nie bardzo mam czas, żeby znowu wrócić i czytać na nowo książkę w wersji papierowej czy elektronicznej, natomiast to w wersji audio sobie chętnie wysłucham.
To na pewno jest kilkadziesiąt godzin słuchania, prawda?
Jest sporo tego. Jest chyba 60 godzin, jeżeli nie więcej.
Taka Wojna i pokój Stephena Kinga.
Tak, tak. Ale jest to książka, która jest uzasadniona, jeżeli chodzi o obszerność. Także ja tam akurat, no zobaczymy, może czas zweryfikuje to, no bo wiem, że są głosy krytyki też pod kątem niektórych wątków, niektórych rzeczy, które tam są w tej książce. Chciałbym to jeszcze raz zweryfikować. Ja czytałem już to dwa razy, ale ostatnio bardzo dawno temu, także chętnie wrócę sobie teraz na okoliczność filmu, może przed obejrzeniem drugiej części filmu nawet.
A wracając już na sam koniec tego do Instytutu, to chciałem powiedzieć, wiesz co, to też jakby przyznajemy się do tego, że nie czytaliśmy do końca, więc naprawdę bierzcie nasi słuchacze w głęboki nawias to, co mówimy, że nie jesteśmy tacy być do przodu, bo ja jeszcze nie jestem przy 70% książki, ale myślę, że przekroczyłem 50% na pewno, więc... No, ja z drugiej strony zawsze tak myślałem sobie, mam takie, nie wiem, czy to jest moje, czy kiedyś to wyczytałem, ale ja zawsze daję książce 100 stron, daję szans książce, a przy Kindlu to jest właśnie 50%, czy tam 40% powiedzmy procent. Mm-hmm. I tutaj niestety już ten Rubikon przekroczyłem, ale chciałem tylko powiedzieć i też się trochę usprawiedliwić i z ciekawością raczej skończyć tą naszą niepełną recenzję, że wiem, że StephenKing.pl podcast Mando już zrecenzowali Instytut. Jestem ciekawy, jak im poszło. Ja specjalnie nie słuchałem ich podcastu, dlatego że chcę przeczytać książkę, a wiem, że tam będą jakieś spoilerowe rzeczy, ale
ja podobnie,
nie mogę się doczekać, jak co oni myślą.
Ich recenzji, tak.
Jestem bardzo ciekawy.
No wiesz co, ostatnio faktycznie Mando nadal pozostaje fanem Kinga, ale on potrafi też tę krytykę podjąć, tak, jeżeli jest coś nie tak z książką. Nie chcę tu wyrokować akurat, ale myślę, że jednak Mando będzie bardziej pozytywny, tak, mimo wszystko, co do tej książki, tak. On też widział te rzeczy, które były złe w cyklu o Hodgesie, też wytykał błędy, więc Mando akurat jest taką postacią, jeżeli chodzi o Stephena Kinga, o krytykę, o recenzję, że potrafi to wytnąć. Zobaczymy, jestem naprawdę ciekaw ekspertów, prawda? Opinii ekspertów, jak się odniosą do tej
nowej książki. Oczywiście, my dzisiaj zachowaliśmy się bardzo nieprofesjonalnie, znaczy po pierwsze jesteśmy amatorami Kinga, a po drugie nie skończyliśmy czytać książki jeszcze i już się zdążyliśmy zjechać w tych procentach, jakich mamy, więc wybaczcie nam i słuchajcie rzeczywiście chłopaków z podcastu StephenKing.pl, a tą część uznajmy, że jej nie było, naszego podcastu. Możemy na chwilę przejść, pozwolisz, Rafale, do Mindhunter, a to dlatego, że ja przyznaję ci się, że wróciłem do książki, przeczytałem ją jeszcze raz na wyjeździe. Przeczytałem ją dlatego, żeby sobie przypomnieć, jak ona ma się do filmu, do drugiej serii.
Ale wiesz, że druga książka też wyszła, druga część tego?
A nie wiedziałem, o proszę.
Jest, całkiem niedawno wyszła, chyba na początku roku, Mindhunter w ciemność. To jest jakby kontynuacja tych wątków, bo tam się kończy właśnie takie konkluzją tego, co Olszaker przeżył, tak, na końcu w związku z tym, czego doświadczył. Tam chyba się kończy w tym momencie, kiedy, bo to jest dokument ogólnie, powiedzmy wszystkim, tak, że to nie jest tak jak w przypadku serialu, fabularyzowana historia właśnie tej jednostki FBI behawioralnej, ale dokument opowiadający tak naprawdę o prawdziwych wydarzeniach, które jak wyglądały naprawdę, tak, bo wiadomo, że fabuła troszeczkę może w tym przypadku serialu nie koloryzuje, bo tam akurat nie ma czego koloryzować, ale też stosowane są pewne zabiegi, żeby to się atrakcyjnie oglądało. Natomiast tam mamy suche fakty. No i teraz niedawno wyszła druga część. Też się przyjrzą przeczytania tej drugiej części, bo jeszcze też jej nie czytałem.
No tutaj rzeczywiście w tej pierwszej części Clamrow jest ten jego atak paniki. Zaczyna się od tego i kończy się praktycznie na tym wydarzeniu, ale te fakty tam są wymieszane. To znaczy chcę powiedzieć też, że my jesteśmy przy drugim sezonie serialu Netflixa, zresztą sygnowanym nazwiskiem Davida Finchera. Dwa pierwsze odcinki reżyserował znowu David Fincher, co jest dla wszystkich fanów Davida Finchera, ja się do niej zaliczam, ogromnym takim super rzeczą, która się wydarza z tym serialem, bo David Fincher od Gone Girl nie reżyserował nic jeszcze, czyli od Zaginionej Dziewczyny, Zagubionej Dziewczyny, i reżyserował tylko pierwsze odcinki pierwszego sezonu i pierwsze odcinki drugiego sezonu, więc to jest super rzecz. Ale te rzeczy są wymieszane. Znaczy, ja już czytałem w książce o rzeczach, które dzieją się w drugim sezonie. Chociażby spotkanie z Mansonem, Charlesem Mansonem. Mm-hmm. Jest opisane również w tej książce jako pierwszej. A ja tylko chciałem, bo potem zapomnę. Mówiłeś o, że się być może, przepraszam teraz, ale możemy sobie pozwolić, bo jesteśmy facetami, że się zestarzałeś. Ja też chyba się zestarzałem, wiesz, bo czytając Mindhuntera czułem obrzydzenie. Obrzydzenie w tym sensie, że sieczka, jaka tam jest w opisach, bardzo na chłodno tych wszystkich wydarzeń powodowała, że miałem naprawdę czasami ochotę zamknąć Kindla. Przeczytałem całą tą książkę.
Jest zdecydowanie mocniejszy niż film. Mocniejsze niż film to jest, tak? W filmie, w drugim sezonie zwłaszcza dużo się dzieje rzeczy obrzydliwych, ale...
One nie są pokazane, książka... o nich się mówi, tak, nie?
Mm-hmm. Książka jest mocniejsza.
Tak, tam jest cały czas rozczłonkowywanie, dekapitacja... I opisy, gdzie, w jakiej części ciała były znajdowane jakieś przedmioty, możecie się domyślać oczywiście, słuchacze, o czym mówimy, no albo po prostu czytajcie tą książkę. Natomiast to chciałem powiedzieć, że przeczytałem tą książkę też z zainteresowaniem, myśląc o tym filmie, i one są tożsame o tyle, że jeśli narracja nie jest taka sama, to bohater jest ten sam. I mnie to niezwykle... Ja teraz będę mówił o tym, dlaczego tak bardzo lubię ten serial, i zaraz oczywiście, Rafale, będziesz mu powiedzieć, co ty sądzisz o tym drugim sezonie. Ja się rozpłynąłem. Uważam, że to jest świetny serial, chociaż on ma swoje tempo. Ma swój powolny rytm, ale to jest tak jak z Zodiakiem Davida Finchera. Bardzo podobna jakby jest klimat, że mówiąc o Zodiaku, możemy powiedzieć, okej, to jest prawie 3-godzinny film, a może jest 3 godziny, nie pamiętam, ale jest długi. Nie ma rozwiązania tej historii do końca. A tutaj też nie wszystkie wątki są pociągnięte do końca w Mindhunterze. Ten główny wątek tak, w drugim sezonie, ale nie wiemy, o co chodzi z takim powtarzającym się, powiedzmy, leitmotywem przed każdym rozpoczęciem każdego odcinka. I tak jest dziwnie z tym Fincherem, że to snucie się nie jest takie oczywiste. Ja to bardzo cenię, że to nie jest nawet Milczenie owiec. Tutaj jest ten gorzki posmak tej opowieści i przez to wydaje mi się bardziej realistyczny. Nawet rozwiązanie tego głównego twistu, jakim jest ten pogoń za mordercą dzieci w drugim sezonie, też pozostawia taki niesmak, bo tam przecież dochodzi cała kwestia polityki, prawda? Że być może wy jesteście super jako FBI, ale jednak nad tym wszystkim góruje polityka i pewne rzeczy nie do końca trzeba tak nagłaśniać, jak wy chcecie, albo w ogóle tak załatwiać. I to jest, uważam, bardzo fajne. Plus ogromny tego serialu jest to, że rzeczywiście oglądamy sprawy, które wydarzyły się i które miały miejsce i pozwoliły zmienić nasze myślenie o tych specyficznych przypadkach, jakimi są seryjni mordercy. To jest bardzo fajne. I to, co ja bardzo cenię w tym sezonie, to po pierwsze, wątek sensacyjny, że przenieśliśmy się z takiego badania, nazwijmy go teoretycznego, czyli przesłuchań w więzieniu, do pracy w terenie. To jest ważny element, ale chyba jeszcze ważniejszy, na czym może się nie skupiają widzowie, którzy oczekują sensacji, to ten wątek prywatno-obyczajowy, czyli rodzinny. Każdy z bohaterów to coś przeżywa. Atak paniki głównego bohatera, problem z, no właśnie, rodzącym się autyzmem lub nawet socjopatycznym zachowaniem syna bohatera, oraz wątek tożsamości seksualnej bohaterki, czyli pani profesor, i jej dramatów również, jeśli chodzi o to, jak ona próbuje się odnaleźć w tym patriarchalnym, seksistowskim świecie męskim, prawda? Super to jest.
Tak, więc to akurat mamy tutaj też postaci, znowu galeria postaci. Warto podkreślić, okay, że akurat twórcy Mindhunter dbają o to, żeby ci bohaterowie, ci aktorzy, którzy wdzielają się w rolę chociażby syna Sama czy wspomnianego Mansona, to były jak najbardziej wiarygodne, żeby wyglądały jak najbardziej podobnie, zachowały się podobnie zresztą, z tego, co o nich wiadomo oczywiście, z obserwacji, prawda, z badań, z rozmów z nimi, oczywiście z wyglądu też, żeby wyglądali podobnie. No i jednym takim zgrzytem, który ty tu wspomniałeś troszeczkę, ja lubię ten wątek, w oderwaniu oczywiście od tego, co jest w całej reszcie serialu, gdyby on istniał, ale on tutaj jest takim komentarzem i to trochę taka paralela właśnie pomiędzy tym, co się dzieje z synem adoptowanym, agenta Trencha chyba, tak? Dobrze mówię. Nawiązuje do tego, o czym mówi Manson. To jest taka troszeczkę, powiedziałbym, łopatologiczna analogia, że tak naprawdę różnica pomiędzy tym, co jest złe, tak? Różnica pomiędzy zachowywaniem się, czyli tak jak tutaj w przypadku postaci tego serialu, tych psychopatów, byciem mordercą, a nakłanianiem do popełniania czynu takiego okrutnego, tak jak to zrobił Charles Manson, prawda? No, wydaje mi się, to taka troszeczkę analogia, taka trochę aż mocno dopchnięta butem tutaj, nie? Zwróciłeś chyba na to uwagę też, prawda? Bo ten syn, tutaj troszeczkę zaspoilujemy, on nie brał udziału, prawda, w rzeczy, które się tam dzieje, ale był jej świadkiem, tak? I teraz takie pytanie...
Chyba jego pomysłem było, żeby...
Na krzyżu, tak. Na krzyżu. Tylko on to niby zrobił z drobnych intencji, prawda? Ale tutaj wkroczyliśmy w sferę takiego symbolizmu. Twórcy skoczyli, że on może być interpretowany niejednoznacznie, tak? Ale to nagle, to, że się ten wątek pojawił, że to dziecko Trencha, czy powiedzmy adoptowane dziecko Trencha, okazało się mieć podobne skłonności i być świadkiem i uczestniczyć w sytuacji, powiedzmy, zbliżonej do tej sytuacji, której niejako inicjatorem był Charles Manson, no wydaje mi się troszeczkę dziwne. Nie wiem, czy akurat tobie, kto by ten wątek zgrzytał, czy nie.
Tak, to rzeczywiście może być tak zbyt nasadnie, w sensie, że tak dosłownie potraktowane te połączenie tej paraleli szukania. Ja też się na to złapałem, prawda? To też powiedziałem, czy jego syn to nie jest właśnie, obserwujemy na oczach, znaczy inaczej, za pomocą oczu ojca obserwujemy rodzącego się psychopatę. Ale sam wątek uważam, że jest bardzo ciekawy, właśnie ten rodzinny. Coś, co też pewnie jest sztampowe, to znaczy to, że rodzina nie jest w stanie normalnie funkcjonować w momencie, kiedy jeden z członków rodziny, czyli tu rodzic, ojciec, mąż, jest no właśnie unurzony w tych sprawach, nie jest w stanie normalnie funkcjonować, ponieważ ta praca wymaga no, w wielu aspektach takiego pogrążenia się w piekle, jakby nie było. I to mi się wydawało fajne. Podobnie jak ten wątek właśnie kobiety, pani psycholog, która odkrywa przed nami, że jest lesbijką w tej części. I widzimy też tą sytuację, ale musimy pamiętać, że serial dzieje się na przełomie lat 70. i 80. teraz. Więc, czy nawet jeszcze 70. Dokładnie. Więc ta sytuacja, jeśli chodzi o sprawy obyczajowe, była zupełnie inna niż teraz, niż 50, 60 prawie lat temu. I to mi się wydaje super. No i sam wątek, bo właśnie wspominałem o książce, wątek tej mordercy. Tam jest tyle tych spraw już w pierwszej książce, Mindhunter, że naprawdę można nagrać chyba 5-6 sezonów kolejnych. Tego jest mnóstwo po prostu. I wybranie tego wątku ciekawego jest... No oczywiście decyzją filmowców, ale ja wcale się nie dziwię, że wybrano to. Ja przeczytałem ten fragment książki, który dotyczy tego drugiego sezonu i rzeczywiście jest to rzecz zapamiętana przeze mnie, rzecz, którą się pamięta po lekturze, bo tutaj, ojejku, dobra, nie będziemy zdradzać, ale jest pewien motyw, który jest dosyć ciekawy. Powiem tylko tyle, że chodzi o sprawy morderstw czarnoskórych, Afroamerykanów. I tam jest wspomniane w książce, ale też w filmie, że ten profil, jaki oni tworzyli w pierwszym sezonie również, profil seryjnych morderców dotyczył białych. I w ogóle sytuacji właśnie morderstw białych kobiet przede wszystkim. A tutaj giną mali, czy też chłopcy czarnoskórzy. I to jest taki, można powiedzieć, nawet ewenement, czy też rzecz, którą oni spotykają się po raz pierwszy. I próbują rozwiązać tę sytuację właśnie pod tym kątem również. Ale też ten wątek, uważam, jest świetny. Akurat w książce tego tak wyraźnie nie ma. Jest to wspomniane, ale tu jest to mocno pociągnięte. I to było już w pierwszym sezonie, to znaczy ciągła niechęć lokalnej policji do tej komórki FBI. Tutaj jest taki fenomenalny fragment dotyczący krzyży, pamiętasz, w drugim sezonie. Spreparowania krzyży, które mają posłużyć jako takie symboliczne miejsca, pokazanie tych symbolicznych, w sposób symboliczny tych miejsc za pomocą tych krzyży, gdzie były porywane te dzieci, a to ma spowodować, że być może FBI, obserwując te miejsca, będzie mogło namierzyć mordercę. I to jest też fragment, który pojawia się w książce i jak się o tym czyta i się widzi to na ekranie, to się można chwycić za głowę, bo tam dochodzi ten cały element biurokratyczny działania lokalnej policji i niemożność porozumienia się między komórkami poszczególnych działów właśnie policji stanowej, FBI, tej komórki behawioralnej, do której należą nasi bohaterowie i tak dalej. I to jest wątek, który bardzo fajnie nakłada się na tą tajemnicę tych śmierci, tych chłopców. Dodatkowo jeszcze jest taka tam opisana sytuacja takiego nieformalnego stowarzyszenia kobiet, matek, które naciskają na rządzących i na FBI, żeby tą sprawę rozwiązać. To jest kolejny fajny fragment z taką dziewczyną, która pracuje w hotelu. Mi się to niezwykle podobało, budowanie tej sytuacji między naszym bohaterem a tą dziewczyną, która pracuje w hotelu, bo nasz bohater myśli, że jest podrywany przez dziewczynę, a tak naprawdę ona wykorzystuje to, że on jest agentem FBI. Tu mówię o Holdenie Fordzie, tym młodszym bohaterze, który właśnie przygotowuje się na randkę, a wcale randką to nie jest, bo ona chce go niejako przymusić do tego, żeby zajął się sprawą właśnie porwań młodych chłopców. Być może ja mówię nieskładnie, ale chciałem po prostu przekazać bardzo szybko rzeczy, które mi się niezwykle podobały w tym sezonie. Ja ciągle uważam, że to jest bardzo dobry serial i on nie jest taki właśnie typowym serialem kryminalnym, takim, no właśnie, nawiązując do Jacka Richera. To nie jest to. Tutaj ja widzę, jak myślę o pierwszym i o drugim sezonie, to widzę tutaj tą rękę Finchera w tym sensie, że tak jak powiedziałem i powtórzę się, I tu nie ma spraw oczywistych. Tu się wszystko tak międli, tu się wszystko tak powoli toczy. Tutaj ci nawet złapani sprawcy nie zachowują się tak, jak chcielibyśmy, żeby się zachowywali. Pamiętasz też w drugim sezonie są te wywiady, chociażby z Mansonem, który zachowuje się dziwnie, ale jest niezwykle inteligentnym człowiekiem. Tutaj można powiedzieć, że to ciągle się powtarza, że ci ludzie nawet są świadomi tego, kim są, że są wielokrotnymi mordercami. No Manson akurat nie, ale tam pojawia się również w tym drugim sezonie bohater z pierwszego sezonu morderca, który zamordował swoją matkę w bardzo brutalny sposób, między innymi. Potem jej sąsiadkę znowu i tak dalej, i tak dalej. I on ma świadomość tego, kim jest. I nawet chyba dąży do tego, żeby być w więzieniu, żeby tak jest lepiej. Ja mogę teraz mylić książkę z filmem, ale być może w książce się to pojawia, kiedy on stwierdza, że jemu tutaj jest lepiej, bo jeśli on by wyszedł, to by dalej to robił, więc on powinien tutaj zostać, a najlepiej jakby w ogóle został skazany na śmierć. Więc to jest tożsame jakby z filmografią Finchera, ja to niezwykle sobie cenię, że on pokazuje jakby nie tylko zło i dobro, ale też to odcienie szarości, a bardziej taki mrok właśnie, strefa mrokowe rzeczy pokazuje, że są takie miejsca w zakamarkach naszej duszy, które ciężko jednoznacznie określić, wykazać, że od tego momentu do tego momentu jest tak, a tutaj jest już źle, bo to się przemieszcza wszystko. Ja to nie usprawiedliwiam tych morderców, ale niejako nasi bohaterowie też to zło ich dosięga, prawda? Oni też nie zachowują się według książki, według regulaminu. Oni też mają w sobie coś z tego cienia, mają w sobie coś z tej ciemności, która ich osacza i też nie do końca zachowują się fair wobec siebie, wobec swoich bliskich i to pokazuje nam to, jak niezwykle złożone są to sprawy wszystkie. Ja jestem za, ja czekam na kolejny sezon.
Bardzo mi się bardzo podobał ten sezon. Poza tym wątkiem, który no, faktycznie jest taką nadzbyt dobitną paralelą, ale poza tym wszystkim jest okej. Okay. Fajne jest skupienie się na bohaterach, na ich życiu osobistym, na tym, jak to ich dotyka. Nie tylko zresztą ich. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy odchodzący dyrektor FBI wyrzuca Holdenowi Fordowi. Wiesz, jest ogromny sukces jednostki i takim w szerokim wymiarze naprawdę to przysporzyło się no, dobru, tak? Do stworzenia, złapaniu wielu morderców psychicznych, czy też powstrzymaniu ich, nawet próbujących. I okazuje się, że ta rzecz tak dotyka właśnie tego dyrektora FBI, który tak naprawdę na dobrą sprawę no utracił to, co kochał też, tak jakby nie patrzeć na to, nie? I każdy troszeczkę coś tutaj zyskuje, każdy z tych bohaterów. Holden jest dla mnie takim bardziej ludzkim, bo on też taki troszeczkę sprawia wrażenie takiego, nawet powiedziałbym, nawet lekko autystycznego. On jest bardzo inteligentny, a taki nie do końca potrafiący radzić sobie z emocjami, tak? Trench, no oczywiście doświadcza prywatnej tragedii, dramatu, prawda, który gdzieś tam rzutuje na jego małżeństwo. Dużo więcej pani doktor, teraz zapomniałem, jak się nazywa, się dowiadujemy właśnie. Ten wątek jej orientacji seksualnej już był poruszony wcześniej, w pierwszym sezonie. Tutaj już mamy rozwinięcie tego, też pokazanie, w jaki sposób to wpływa na nią, na jej relacje. Bardzo fajnie zostało wszystko rozwinięte. No, tutaj też mamy to, że troszeczkę odchodzimy też od tego schematu tych superinteligentnych przestępców, bo mamy też Williama Pierce'a Juniora, prawda?
Jest to,
odwróciwszy to, co zrobił, to jest taki, powiedziałbym, nawet lekko humorystyczny wątek, kiedy on próbuje inteligentnie mówić, dobrze się wysławiać, prawda? Używać słów, których nie rozumie do końca. No jest super, no, w trakcie tego wywiadu mocno się uśmiałem. Oczywiście oderwanie od tego, że tak naprawdę no, dużo, dużo złego wyrządził też, tak? Także jest bardzo fajny sezon, no, takim wyznacznikiem jego jest to dopracowanie, ta dbałość, wierność o szczegółów. Ale mimo wszystko fanom tego rodzaju rzeczy, to jest jednak rzecz artystyczna, pewne dzieło popkultury, które też tam musi być nieco naznaczone tymi elementami, które są atrakcyjne dla widza. Natomiast taką bardziej dobitną, taką esencję tego, to znajdziecie tak naprawdę w książce, tak? Książce, której współautorem jest właśnie współzałożyciel jednostki tej specjalnej, behawioralnej, który wynajął sobie ghostwritera i wspólnie stworzyli taki, powiedzmy, realistyczny obraz tego, co się wtedy w tym okresie działo, w jaki sposób dochodzi, tak? No i cały czas gdzieś tam się przewija w tym sezonie oczywiście wątek BTK, morderca, jak to było, zabić, związać, prawda, upokorzyć, czy jakoś tak, tak? Więc no wiadomo, że jeszcze trochę poczekamy, bo to chyba jego schwytano gdzieś dopiero w latach 80. czy 90., nawet nie pamiętam teraz, także w serialu jeszcze tego nie świadczymy, ale cały czas ten wątek tam funkcjonuje, cały czas widzimy ten jego rozwój, jego próbę, to o czym się często mówi, prawda, te okresy uśpienia psychopatów. Mamy też ten motyw, ten wpływ na na to, że ten morderca przestał działać w pewnym momencie, to było to, że jego żona odkryła jego fetysz, więc też tutaj jest to fajnie pokazane. No fajny jest ten wątek tego postępującego, prawda, tej psychozy, psychopatyzmu postępującego, który tutaj widzimy właśnie nie tylko u tych schwytanych morderców, z którymi robią wywiady autorzy, tutaj główni bohaterowie, ale też tych, którzy dopiero gdzieś tam w dalszej perspektywie zostaną pojmani, schwytani i powstrzymani, tak, przed czynieniem dalszego zła. Jest bardzo fajny sezon.
Tutaj nawet to, co powiedziałeś, ta dwuznaczność tych postaci nawet się tyczy moim zdaniem w tym drugim sezonie tego nowego szefa FBI, tego, który odpowiada za tą, tego łysego gościa, mówiąc wprost. To jest tak śliska postać dla mnie, tak dziwna. Naprawdę ciężko tutaj mi znaleźć bohatera w całym tym sezonie, którego mógłbym określić jako zrównoważonego. Jeśli mamy skalę takiej właśnie równowagi psychicznej, a zapewne są takie testy, i nie chodzi mi tylko o to test, mam na myśli Rorschacha, ale też jest drugi twórca kryptografii. Zapomniałem teraz, jak się nazywa. Nieważne. Chodzi mi o to, że każdy z tych bohaterów tego filmu jest dziwny. Nawet szef, który prowadzi jakieś dziwne gierki, próbuje w dziwny sposób czasami kontrolować i w dziwny sposób próbuje wpływać na to, jakie relacje są między bohaterami naszymi. Sam szef tej jednostki behawioralnej nowej w tym sezonie. I to jest niezłe. I na koniec jeszcze coś, co może nie jest najistotniejsze, a jednak to ta dbałość o szczegóły, jeśli chodzi o pokazanie tych realiów. Ja uwielbiam ten serial pod tym kątem oglądać. To tak jak z Mad Menem było. Tutaj mamy okres nie lat 50. i 60. początku, tylko raczej końcówka lat 60. i lata 70., więc dekadę później po Mad Menie, ale ta dbałość o szczegóły jest niesamowita. Mówię o strojach, o dekoracjach, kolorycie tego wszystkiego. To jest najwyższa półka. Naprawdę wygląda to fenomenalnie w Mindhunterze. Bardzo polecam pod tym kątem również ten serial. No i to tyle, widzicie. Tak. Mieliśmy zachwyt i mieliśmy na początku narzekanie. Mieliśmy chyba jeszcze mówić o Stranger Things, ale możemy sobie to zostawić.
No, chyba, to jest temat na szerszą dyskusję, wydaje
tak,
mi się.
Tak, tak. Rozmawialiśmy o wszystkich chyba stronach Stranger Things, więc może sobie jeszcze kiedyś pożyczymy, bo nie wiem, czy to już jest koniec całej opowieści, ale
tak nie, pięć sezonów jest chyba rozpisane, okay. Z tego, co mówi.
To był trzeci, tak, teraz?
To był trzeci sezon, tak. Okay.
Dobrze, ale to możemy sobie zostawić. Oczywiście obiecujemy to, że będziemy wracać, tak naprawdę musimy wrócić, nam trzeba wrócić, mówiąc staropolszczyzną, do Strefy Mroku Roda Serlinga. To się wydarzy pewnie już w następnym epizodzie. No i cóż, możemy przede wszystkim zapewnić was, drodzy słuchacze, że wróciliśmy. My staramy się zawsze pokazywać, a też bardziej nie pokazywać, ale ujawniać się, może tak, co tydzień w naszych podcastowych audycjach o Strefie Mroku, więc jeśli już słuchacie tego podcastu, to możecie brać pod uwagę, że będziemy się w tym cyklu pojawiać cotygodniowym. No jeśli się wydarzy coś niezwykłego, to naprawdę możemy zniknąć czasami na dwa tygodnie, ale znacie nas, jak nas słuchacie, to wiecie, że jesteśmy tutaj, staramy się bardzo trzymać rygorystycznie tych naszych już audycji, jeśli nie są to wakacje. Więc wróciliśmy na dobre, jest jesień, będzie mrocznie, będzie coraz mroczniej i my też będziemy coraz mroczniej pewnie pogrążać się w świecie Roda Serlinga. My ciągle jesteśmy przy trzecim sezonie, Rafale, prawda? Z tego, co ja pamiętam.
Tak.
Już przekroczyliśmy na pewno też połowę sezonu, więc pewno, nie mogę powiedzieć na pewno, bo musiałbym zajrzeć, ale wydaje mi się, że w prawie w 100%, że skończymy w tym roku kalendarzowym trzeci sezon.
Prawdopodobnie tak.
Sezon. Ten czwarty sezon jest dłuższy, tak?
Tak, do tematu dręczenia ludzi wrócimy już w kolejnym odcinku, który będziemy omawiali, odcinek Strefy Mroku oryginalnej pod tytułem A Piano in the House. Odcinek o tym, jak właśnie jeden z okrutnych postaci, można powiedzieć socjopatycznych, psychopatycznych, wykorzystuje pewien artefakt, żeby dręczyć swoich znajomych, swoją żonę, więc tutaj będzie taki też w tym nurcie psychopatyzmu i dręczenia, tak jak to jest w Instytucie i właśnie w Mindhunter, w jakimś stopniu powrócimy za pośrednictwem właśnie dzieła Roda Serlinga. Natomiast tak, czwarty sezon jest troszeczkę krótszy, tak, to prawda.
Ale co dłuższe odcinki, to miałem na myśli.
Dłuższe
nie?
Odcinki, tak, godzinne odcinki są, jest ich tylko 18.
Tak. I to tyle chyba dzisiaj, nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać, Rafale, chyba wszystko wyczerpaliśmy.
No chyba dodam tylko, że bardzo miło znowu było wrócić, znowu było bardzo fajnie porozmawiać. Tych lektur, które tutaj minęły, znaczy mieliśmy przyjemność przeczytać w minionych miesiącach, pewnie byłoby więcej. Być może do niektórych z nich jeszcze wrócimy. O tych, które się tutaj pojawiły pobieżnie, może Jacek będzie chciał skomentować Da Vinci, kiedy już przeczyta, może Mindhunter, drugą książkę, kiedy już wspólnie ją przeczytamy. Tak więc no na pewno za jakiś czas wrócimy do strefy czytan, a tymczasem no wracamy, cofamy się znowu w czasie, no i też w przestrzeni, prawda? Wracamy do okresu, złotego okresu amerykańskiej telewizji, do lat 60., prawda? I do strefy mroku.
Dokładnie tak będzie. Przypomniałem sobie, co miałem jeszcze powiedzieć, ale już nie będę o tym mówił. Miałem powiedzieć o imprezach filmowych, jakich brałem udział na wakacjach.
Ach, no tak. To następnym razem.
Teraz potraktujmy to jako strefa czyta, ten epizod, a może zrobimy poza strefą i będzie okazja. To już naprawdę. I tak mówię o Afryce. Niepotrzebnie mówiłem o Afryce, a mogą powiedzieć o festiwalach filmowych.
No to wiesz, to wszystko się wiąże, tak? Też mówiłem o zakazanej historii ludzkości, gdzieś tam ta cywilizacja, no prawda, te rzeczy. No jakoś to się wszystko wiąże, jak my zawsze podkreślamy w strefie mroku, nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko się ze sobą w jakiś sposób splata.
Tak, oczywiście. Nic co strefowe nie jest nam obce, więc ta strefa mroku się strasznie rozprzestrzenia. Jak zaczynamy omawiać serial Roda Serlinga, to się nagle okazuje, że no, Serling jest wszędzie i strefa mroku jest wszędzie. Więc nawet dzisiaj była przez chwilę w Afryce, jak mówiłem o tym, jak odwrócony księżyc wisiał nad tym. No dobra, super. Ja też bardzo się cieszę, że wróciliśmy. Brakowało mi tego, przyznaję. Mam nadzieję, że przynajmniej część naszych słuchaczy również podobne odczucia co do naszego powrotu, jak my, mają. I tyle. I słyszymy się oczywiście wkrótce, Rafale, w strefie mroku. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za nagranie dzisiaj. Bardzo miło było cię słyszeć ponownie i teraz już cyklicznie będziemy słyszeć się w naszym podcaście Strefa Mroku.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia.